Mariupol przypomina dziś Warszawę 1944 roku. Miasto stało się symbolem bohaterstwa, oporu i tragedii osamotnienia. O tym mieście, o zakładach Azowstalu, pułku Azow, dziś w Układzie Otwartym. Przypominam, Układ Otwarty to całkowicie niezależny projekt, który najczęściej oglądacie Państwo w serwisie YouTube, ale możecie też go komfortowo słuchać na platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast. Ten program jest za darmo, możecie go słuchać i oglądać za darmo o każdej porze dnia i nocy, ale nie powstaje on za darmo. Jego produkcja kosztuje. Jeśli chcecie Państwo wesprzeć rozwój i powstanie tego programu, serdecznie zapraszam do serwisu patronite.pl, tam jest mój profil i tam możecie zostać patronami. Dzisiaj serdecznie chciałbym podziękować kilku patronom: Marek Syrek, Andrzej Wierzbicki, Michał Gaweł, Ewelina Jurkiewicz, Przemysław Szerling. Dziękuję Wam i dziękuję wszystkim pozostałym patronom. I zapraszam teraz na rozmowę. Krzysztof Nieczypor, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Dzień dobry.
Co to za miasto? Proszę opowiedzieć o Mariupolu.
Miasto Marii, jak sama nazwa wskazuje. Ten Mariupol, tak? Mamy Sewastopol, mamy Symferopol, mamy Mariupol. Zapewne dziwi państwa to końcóweczka pol. To jest oczywiście od starogreckiego polis, czyli miasto. No bo Grecy pontyjscy, czyli VI wiek przed naszą erą, stąd też, jeżeli pamiętacie państwo, sprzed 2-3 tygodni jeszcze była inicjatywa premiera Grecji, który starał się zorganizować korytarz humanitarny wraz z prezydentem Zełenskim. Wtedy to jeszcze wówczas nie wyszło, dopiero interwencja sekretarza generalnego ONZ pozwoliła na to, żeby ewakuować tą ludność cywilną, która pozostała w zakładach Azowstal pod ostrzałem rosyjskich wojsk. No niemniej jednak ten, nie wspominam o tym wątku greckim, ponieważ on jest dosyć istotny, jeśli rozmawiamy o Mariupolu, o tym mieście, o jego specyfice, o jego tożsamości, ponieważ przed wojną Mariupol liczył sobie około 430-450 tysięcy mieszkańców.
Pan tam był?
Tak, byłem i to jeszcze na początku lutego tego roku, więc miałem okazję zobaczyć to miasto.
Czyli tuż
jeszcze
przed wojną?
Tak. Tuż przed tymi zniszczeniami, które sięgają już według lokalnych władz w Mariupolu 80-90% architektury, zabudowań tego miasta. To dokończę tylko ten wątek z kwestiami narodowościowymi, ponieważ ponad 30 tysięcy, szacuje się, że nawet 40 tysięcy mieszkańców tego miasta to właśnie osoby pochodzenia greckiego. Ale samo miasto, jeśli mówimy o takiej tkance właśnie narodowościowej, ono to było podzielone na pół. Według spisu powszechnego z 2001 roku to jest takie jedyne właściwie badanie społeczne sprzed 20 lat, które nam w jakikolwiek sposób może powiedzieć coś na temat mieszkańców Ukrainy. No, wtedy szacowało się, że 48% mieszkańców to osoby przyznające się do identyfikacji, do tożsamości ukraińskiej, natomiast 44% rosyjskiej. Więc to miasto jest połowę. Takie pół na pół, tak. Ale jeżeli...
A jeszcze chcę dopytać, ta Maria to jest religijna?
To jest Maria Fiodorowna. Maria Fiodorowna to żona Pawła I, to z okresu końcówki XVIII wieku, 1779 rok, jeśli mnie pamięć nie myli, powstanie Mariupola w tej wersji rosyjskiej, Noworosji, bo wówczas to była ta idea stworzenia takiego zaplecza kolonizacyjnego dla mieszkańców Rosji, stworzone przez Katarzynę II, i wówczas utworzono Mariupol na bazie zresztą no, takiej bazy, fortecy kozackiej z XVI wieku. Już wówczas to był zresztą, to możemy rozmawiać o Mariupolu w bardzo różnych kontekstach, różnych znaczeniach jego w czasie historii tego regionu. Tam wojska przesypywały się z jednej strony na drugą.
Ale rozumiem, że narodowościowo, tak jak pan powiedział, tak, przed wojną to było pół...
No i właśnie.
Pół na pół.
Pół na pół, jeśli chodzi o...
Jaki był, kiedy pan tam był, to jaki był nastrój? Czy to już był nastrój taki, całe miasto było antyrosyjskie, to było czuć, to już się wtedy zmieniło, czy to się zmieniało w trakcie tego ataku?
To jest, no, nie wiem od czego zacząć, ponieważ tak, byłem w Mariupolu w 2018 roku, byłem teraz w lutym. Po pierwsze, to miasto zmienia się w trakcie tego ostatnich 8 lat bardzo dynamicznie. Z tego względu również, iż ta część wschodnia obwodu donieckiego z Donieckiem, który był przecież centrum i przemysłowym, i kulturowym tego regionu, no zostało w rękach separatystycznych bojówek prorosyjskich. W związku z tym takie miasta jak Kramatorsk, ale również właśnie Mariupol, przejęły te cechy centrów kulturowych i politycznych, bardzo na tym zyskując. Zresztą chociażby z tego faktu, że do niedawna jeszcze, powiedzmy sobie do 2014 roku, taka osoba jak Rinat Achmetow, czyli niekoronowany władca Donbasu, przynajmniej w jego oligarchicznej, biznesowej części, właśnie przeniósł się do Mariupola, w tym sensie, że to stał się jego matecznik biznesowy, poszły za tym również inwestycje. Sam Mariupol stał się takim centrum kulturowym. Gogol Fest, taki duży festiwal kulturalny, przeniósł się właśnie do Mariupola. Zresztą to miasto było takim i w planie i Poroszenki, i później również prezydenta Zełenskiego, miał pełnić rolę takiej witryny wobec tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, wobec mieszkańców, którzy zamieszkiwali po drugiej stronie linii rozgraniczenia, będąc takim przykładem tego, jak wygląda Ukraina w tej części, gdzie pozostały pod kontrolą Kijowa, w odróżnieniu od tej będącej w stałym kryzysie politycznym, gospodarczym i społecznym właśnie tej części separatystycznej. I Mariupol miał odgrywać taką rolę przyciągającą kulturową.
Tętniące kulturą, tak, miasto, ale jak ono wyglądało? Jaka to była architektura? Jak ono było utrzymane? Czy to było miasto, no tak jak sobie wyobrażamy, miasta na wschodniej Ukrainie, niezbyt piękne.
Postindustrialnym, sowieckim, siermiężnym, tak, klimatem.
Takie ono było?
I o ile w 2018 roku trudno mi było cokolwiek powiedzieć na temat tego, jak to miasto wyglądało, natomiast, bo z tego względu, że ono było w czasie wielkiego remontu budowlanego, całość centrum było rozkopana. Właściwie idąc na spotkanie z różnymi działaczami, ekspertami, analitykami, aktywistami, z którymi spotykamy się właśnie jako pracownicy OSW w różnego rodzaju wyjazdach terenowych, to musiałem właśnie przeskakiwać przez różnego rodzaju rowy, prace budowlane i
czyli
z tym wiąże się moje wspomnienia.
Natomiast inwestowało bardzo,
tak,
w rozwój tego miasta.
To było bardzo, bardzo, bardzo widoczne. Natomiast w 2022 roku odnowione centrum, fontanna przed tym teatrem dramatycznym, który został ostrzelany, nowy nabierzeżne, czyli ta promenada nad brzegiem Morza Azowskiego. To wszystko rzeczywiście robiło wrażenie nowego, współczesnego, zmodernizowanego miasta.
Ale to była architektura współczesna?
Współczesna, tak.
Tam nie było, czy tam była jakaś...
Na starych budynkach wciąż jeszcze widniały ślady ostrzału ze stycznia 2015 roku, kiedy Rosjanie dokonali bombardowania z systemu Grad. To jeszcze te pozostałości tej współczesnej historii Mariupola, ono jeszcze właśnie pozostało w tej części starego Śródmieścia. Natomiast w tej części nowej, zmodernizowanej, widać było, że tam są inwestowane duże pieniądze, które wynikają nie tylko, tak jak wspomniałem, z pewnej inwestycji biznesmenów, którzy tam się przenieśli po przejęciu przez prorosyjskich separatystów Doniecka i pozostałej części wschodniej obwodu donieckiego, ale również to trzeba też bardzo mocno podkreślić, to jest też efekt udanej reformy decentralizacyjnej ukraińskiego państwa, gdzie właściwie rozpoczęta za czasów prezydenta Poroszenki, a zakończona przez ekipę Zełenskiego reforma decentralizacji. Ona właśnie zresztą polegała na przyjęciu wzorców polskich i unijnych, związanych właśnie z chociażby z przejmowaniem środków finansowych na jak najniższy szczebel. Mhm. To znaczy nawet im więcej kompetencji, tym większe środki przechodziły na coraz niższe szczeble administracji lokalnej.
A nie było to miasto tak jak często w całej Ukrainie, a na wschodzie jeszcze bardziej po prostu skorumpowane, gdzie te pieniądze pomocowe i każde inne były po prostu rozkradane, o których decydował jeden miejscowy oligarcha.
Oczywiście,
tu wiemy kto.
To nie zostało przecięte jednym ruchem reformy decentralizacyjnej. To jest oczywiście proces, natomiast ten proces antykorupcyjny, decentralizacyjny, on wyraźnie przechodził. To zresztą nie tyczy się tylko Mariupola, to właściwie cała Ukraina jest w takim okresie transformacji. Co zresztą wydaje mi się, że było jednym z powodów agresji rosyjskiej na Ukrainę, właśnie ze względu na to, że ukraińskie państwo jako takie strukturalnie, instytucjonalnie przechodziło dość skuteczną i udaną transformację systemową.
No dobrze, kiedy pan tam był 3 miesiące temu, to było 3 miesiące temu, to czy pan, no naprawdę sobie pan nie wyobrażał tego, że co się może z nim stać, bo to chyba nikt sobie nie wyobrażał, ale czy pan czuł, że to jest takie, że duch w tym mieście, że nastawienie ludzi, przywiązanie, taka gotowość do walki jest większa niż gdzie indziej? Coś, to było coś specyficznego w tym mieście?
Jedna z osób, z którą miałem umówione spotkanie właśnie odnośnie relacji społecznych, nastawienia, właśnie tych kwestii, o których pan mnie pyta, to ja takie pytania zadawałem osobom, którym się wówczas umawiałem na spotkania. Zaprowadził mnie, to był aktywista, który zajmował się organizacjami pozarządowymi, aktywizacją lokalnej społeczności, który obok normalnych działań wolontarystycznych ukierunkowanych właśnie na aktywizację lokalnej społeczności, no, zaprowadził mnie na zaplecze i tam zobaczyłem kamizelki kuloodporne, hełmy, zwykły człowiek w okularach, w koszuli kraciastej, który prowadzi zupełnie cywilne życie, nie mające nic wspólnego z siłami zbrojnymi. Pokazał mi, że Mariupolczycy od 2014 roku są gotowi na każdy rozwój wypadków. Właściwie to 15 kilometrów dzielił Mariupol od linii rozgraniczenia, więc jeśli by się dobrze wsłuchać albo w jakieś weekendy, w których ten zgiełk miasta milknął, to wówczas można byłoby nawet usłyszeć strzały, ostrzeliwanie się wzajemne wojsk separatystycznych i ukraińskich, ponieważ ten front był rzeczywiście blisko i to nie tylko pod względem takim kinetycznym, ale również pod względem mentalnym. To znaczy ludzie cały czas liczyli się z możliwością szturmu na to miasto.
No dobra, ale połowa z nich to byli Rosjanie, czy ludzie o korzeniach rosyjskich, no którzy przyznawali. I czy oni też już wtedy jakby czuli się coraz bardziej Ukraińcami? Czy tam były napięcia wywołane tym podziałem?
To jest tak, bo powiem państwu tak, jak ja sam to usłyszałem. I to tyczy się nie tylko Mariupola, ale innych miast, miejscowości na wschodzie Ukrainy. To mniej więcej przedstawiało się tak, że 40% jest za Ukrainą, 40% jest za Rosją, a 20% to jest takie w zależności od sytuacji i jak się sytuacja ułoży. Ale tutaj też trzeba dokonać pewnego rozróżnienia, ponieważ te 40% osób, które opowiadało się za ukraińską państwowością, to były te osoby najbardziej aktywne. Można by powiedzieć nawet ta elita intelektualna, klasa, która była najbardziej świadoma, ale równocześnie gotowa do tego, żeby aktywnie angażować się w życie miasta, w jego kształtowanie.
Czy ci ludzie nadawali ton życiu miasta?
Zdecydowanie. Aha.
Dobrze, ale te drugie 40%, czy oni zaczęli potem mogli kolaborować z Rosjanami, czy uciec do Rosji, czy też przeszli na stronę mentalnie również na stronę ukraińską?
I to też trzeba mieć na względzie, że nawet jeśli mówimy, że to jest tak orientacyjnie 40% w danej miejscowości, to są wyraźnie osoby o słabszym wykształceniu. Mhm. Pochodzące z klas niższych, o mniejszych zarobkach, o niższym wykształceniu, wyraźnie będące pod wpływem rosyjskiej propagandy.
Zresztą ale czy ich nastawienie się zmieniło z początkiem agresji? Czy...
Myślę, że zdecydowanie się zmieniło. Aha. To znaczy, o ile ta część ludzi, która wierzyła w ruski mir, w to, że Rosjanie i więzi z Rosją będą stanowić jakąś formę obietnicy na przyszłość, polepszenia ich bytu, to myślę, że spotkanie bezpośrednie z rosyjskim wojskiem otarło ich z tych złudzeń.
Proszę opowiedzieć o zakładach Azovstal, bo to już stało się dzisiaj legendą. Słyszymy wiele opowieści o tych niezwykłych korytarzach, które miały być do tego przygotowywane tak naprawdę już do walki wcześniej. Proszę powiedzieć, co to w ogóle za zakłady, co tam się działo i dlaczego one stały się tak ważnym miejscem? Jak one tak naprawdę wyglądały? Bo to dosyć niesamowicie brzmi.
Tak. Same zakłady Azovstal, one powstały w latach 30. XX wieku. Zresztą sam Mariupol i sam Donbas w tym okresie, to też myślę, że warto podkreślić, to w odniesieniu do tego, jak rozmawialiśmy o tym, jaką to rolę Mariupol i porostała część Donbasu pod kontrolą Kijowa miała być witryną dla osób mieszkających po tamtej stronie linii rozgraniczenia, to tak, w Związku Radzieckim Donbas miał być taką witryną, takim przykładem, wzorcem nowego miasta sowieckiego, nowego nawet człowieka, kultury sowieckiej, która miała przecież dążyć do zaspokojenia wszelkich potrzeb. I takim miastem był nie tylko Donieck, nie tylko Kramatorsk, ale również Mariupol z tymi zakładami metalurgicznymi, z tymi ogromnymi kombinatami przemysłowymi. No to zresztą jest dość dojmujące uczucie samego wjazdu do Mariupola, bo to już się wówczas zaczynają te kombinaty i one przez ciąg kilku kilometrów ciągną się aż do linii brzegowej Morza Azowskiego. Tam właściwie bardzo charakterystyczną jest, kończy się taką ogromną hałdą nad morzem w ujścia do portu w Mariupolu i właściwie tam jest węzeł komunikacyjny, linia kolejowa, która biegnie tuż nad plażą. To jest bardzo charakterystyczne miejsce, ponieważ żeby się wykąpać, trzeba przejść po prostu przez torowisko z tym nieskończonym ciągiem nieskończonych ilości wagonów składu kolejowego i właściwie jesteśmy otoczeni w tym pięknym krajobrazem tych kombinatów przemysłowych, kominów wszelkiego rodzaju, innych aspektów industrializacji czasów sowieckich.
I zapewne zatruwających nieźle okolice.
To był wieczny problem Mariupola i zresztą jeden z kolejnych postulatów, kolejnych władz lokalnych, które postulowały właśnie przyjęcie tych norm, standardów, które miałyby zmniejszyć tą ilość dwutlenku węgla wydobywaną z zakładów
Rinata. To są ciągle państwowe zakłady, czy są przyjęte przez oligarchę?
To są zakłady, tak jak zdążyliśmy już wspomnieć, Rinata Achmetowa, czyli najbogatszego wciąż.
W całości one zostały przyjęte przez Achmetowa.
Tak, człowiek, który skumulował w swoich rękach właściwie cały łańcuch metalu, cały łańcuch gospodarki metalurgicznej od wydobycia rud metali w kopalniach w Doniecku poprzez kopalnie węgla, który to węgiel służył do elektrociepłowni też należących do tej samej firmy, do tego samego człowieka, które nadawały prąd zakładom przemysłowym, które również zostały zmonopolizowane w rękach Medinvestu, czyli tej korporacji, która jest właścicielem zakładów imienia Ilicza i zakładów Azovstal. To są dwa zakłady metalurgiczne, jeden w centrum i na północy miasta, natomiast Azovstal, mówię, północ to jest zakłady Ilicza, Azovstal to jest tuż przy linii brzegowej i oba one należą właśnie, należały, bo trudno powiedzieć, żeby jeszcze mogły w przyszłości pełnić swoją funkcję, do Rinata Achmetowa, który był właśnie tym królem Donbasu do 2014 roku.
Ja czytałem wywiad w polskich, chyba w Business Insiderze był wywiad z dyrektorem tych zakładów. Opowiadał o tym, jak on przygotowywał tak naprawdę od 2014 roku do ewentualnej agresji. Czy to się działo za pełną akceptacją Achmetowa? Jaki był stosunek Achmetowa do, no właśnie do, jak on się zmieniał stosunek Achmetowa do rosyjskiej agresji? Do tego, co się działo najpierw na samym Donbasie, a potem już, kiedy Rosjanie weszli do nich.
To jest bardzo ciekawa kwestia, jeśli chodzi o samą rolę oligarchów i samego Rinata Achmetowa w czasie i zarówno tej agresji hybrydowej 2014 roku i potem. Wielu obserwatorów stwierdzało, że Rinat Achmetow w 2014 roku on zakiwał się w swoich kalkulacjach politycznych. On właściwie do samego końca uznawał, że jest to pewna forma politycznego nacisku, jakiejś presji wywieranej przez lokalne, przedstawiciele lokalnego biznesu, polityki, w której on nie brał udziału. Natomiast on, tak jak domniemywamy, uznawał, że to jest jakaś przejściowa, czasowa gra pewnych elit politycznych wykorzystywanych przez Rosjan do tego, żeby wynegocjować bardziej korzystne warunki w negocjacjach politycznych z władzami centralnymi w Kijowie. Zresztą to jest charakterystyczne dla całego okresu po 91 roku dla Donbasu, dla Doniecka, dla Kramatorska, dla Mariupola, czyli tam tych jaczejek partii regionów, która tam dzierżyła władzę od końca lat 90. aż do 2014 roku. Takie postacie właśnie jak Wiktor Janukowycz. To jest ta właśnie ta elita polityczna, tak, która wyrosła na tym styku biznesu i polityki na Donbasie.
Która rozkradła wszystko, co można było rozkraść w momencie przełomu.
Specyfika ich strategii politycznej polegała na tym, że przez cały okres lat 90. i 2000. Grała kartą separatyzmu donbaskiego. Przekonując właśnie tych górników, pracowników zakładów przemysłowych o tym, że wypracowany przez nich kapitał jest rozkradany przez władze centralne w Kijowie. I Wiktor Janukowycz i inne osoby, które dzierżyły władzę w partii regionów lokalnie, a i potem w Kijowie, cały czas straszyły ewentualnym separatyzmem władze w Kijowie, że oto ci górnicy, którzy są cały czas okradani, którzy mają poczucie krzywdy, będą starali się o własną autonomię, o uzyskanie prawa. I oni grali tą kartą. Ale oczywiście w momencie, w którym Partia Regionów w 2010 roku doszła do władzy, te hasła właśnie uzyskania autonomii, szczególnych praw dla Donbasu, nawet ustanowienia języka rosyjskiego, co również było jednym z głównych haseł kampanii wyborczej w 2010 roku Partii Regionów, w momencie, w którym Janukowycz i jego ekipa doszli do władzy, oni całkowicie zapomnieli o spełnieniu tych obietnic, ponieważ nie było im to już do niczego potrzebne. Ale niemniej jednak rozgrywanie cały czas tej lokalnej społeczności tym przekonywaniem ich o tym, że są okradani, że zasługują na więcej. To była niebezpieczna gra, którą lokalni politycy używali do tego, żeby realizować swoje własne cele polityczne, tylko nie spodziewali się, że w 2014 roku na wiosnę przyjdą takie postacie jak Paweł Gubariow czy Igor Girkin, czyli etatowi pracownicy służb bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, którzy sprawnie i skutecznie zagrają tą kartą, tak, ale już w sensie rzeczywiście prawdziwym, dążącym do separatyzmu. I Rinat Achmetow, jeśli dokończymy ten wątek, był osobą, która wiosną, w marcu, kwietniu 2014 roku uważała, że to jest kolejna runda właśnie tych negocjacji, tych gier politycznych i grał na przeczekanie. On czekał na to, aż ta sprawa sama się wyjaśni, aż w końcu Kijów dogada się z Donieckiem. On zresztą starał się pełnić rolę takiego negocjatora, mediatora pomiędzy pomiędzy Kijowem a separatystami w Doniecku, to strasznie się przeliczył, ponieważ nie wziął pod uwagę, że to jest sprawa wagi państwowej dla Putina i jego ekipy.
I jak on się zaczął zachowywać już w momencie, kiedy Rosjanie weszli i rozpoczął się atak i niszczenie miasta?
On nie miał wyboru, ponieważ wszystkie jego aktywa, nieruchomości, zakłady w części, która była kontrolowana przez separatystów, została przejęta. Po prostu została mu skradziona i w związku z tym on z siłą rzeczy musiał przenieść się do Kijowa. Część swoich inwestycji przeznaczył właśnie w Mariupolu. I za sprawą swojej fundacji Rinata Achmetowa on starał się odbudowywać po tej, powiedzmy sobie, porażce wizerunkowej, chociażby w porównaniu do Kołomojskiego, który, jak pamiętamy, był sponsorem kilku batalionów ochotniczych, który stał się taką właśnie ikoną wsparcia wielkiego biznesu ukraińskiego dla ukraińskiej niepodległości, niezależności. O Rinacie Achmetowie nie możemy tego powiedzieć, ponieważ on przespał ten moment. Dopiero po latach kolejnych, 2015, 16, 17, on za sprawą swojej fundacji parał się pomocą humanitarną dla osób, które znalazły się na linii rozgraniczenia i były bezpośrednio zagrożone ostrzałem i pod tym względem budował swoją pozycję, zresztą będąc właścicielem jednego z najbardziej popularnych kanałów, czyli Ukraina 24. I tam to była właśnie wyraźna próba jego poprawy jego wizerunku. No i tak to się właśnie toczyło aż do lutego 2022 roku, kiedy jego aktywa, nieruchomości i zakłady przemysłowe zostały już kompletnie zrównane z ziemią.
Co teraz się z nim dzieje? Jak on się zachowuje teraz?
To też jest pewien cecha charakterystyczna tego konfliktu, że ona przerosła, wydaje mi się, samą klasę oligarchiczną na Ukrainie. Mhm. Nie widzimy ich zaangażowania w takim stopniu, jak to było w 2014 roku, kiedy Serhii Taruta stał się naczelnikiem obwodu donieckiego. Palycja, czyli prawa ręka Kołomojskiego, był szefem Rady Obwodowej obwodu Dniepropietrowskiego, to zaangażowanie poszczególnych oligarchów w budowę struktur państwowych w 2014 roku było bardzo wyraźne i miało wręcz, powiedziałbym, kluczową rolę w odbudowie, w formowaniu się państwowości po tym ataku hybrydowym Federacji Rosyjskiej.
Dobrze mi się wydaje, natomiast, że on teraz znikł kompletnie.
Natomiast teraz ta sytuacja, gdzie mamy już do czynienia właściwie z atakiem konfliktu na pełną skalę, ciężkim sprzętem bojowym, który wymaga już to nie tylko jakiejś kwestii założenia fundacji humanitarnej i w ten sposób inwestowania w swój wizerunek, to już nie pomoże. To nie jest poziom batalionów ochotniczych i uzbrojenia kilkudziesięciu chłopaków w kałasznikowy, tylko to jest po prostu już znacznie wyższa półka, na których niestety oligarchów ukraińskich albo nie stać, albo po prostu też...
Nie wiadomo, czy czekają na jakieś, na to, co się zmieni. Ale w ogóle coś wiadomo, co się z nim teraz dzieje, z Achmetowem?
Z tego, co wiem, on przebywa w Ukrainie, bo kilka osób, takich jak bracia Surkisowie, uciekli z Ukrainy, więc...
W tych pierwszych dniach wylatywały przecież samoloty z oligarchami.
Nie było, przynajmniej nie zauważyłem takich informacji dotyczących tego, że Rinat Achmetow przebywa gdzieś poza granicami krajów, a na pewno byłoby to odnotowane przez media, aktywistów, dziennikarzy.
No dzisiaj te jego zakłady to jest miejsce bohaterskiej obrony przez pułk Azow, który stał się legendą. Najpierw był legendą negatywną, teraz stał się legendą pozytywną. Bronią się do ostatniej kropli krwi. Udało się ewakuować cywilów stamtąd. Czyli są rzeczywiście tak bardzo sprawni, tak świetnie wykształceni wojskowo. Czy też te po prostu zakłady są nieprawdopodobnie trudne do zdobycia, no bo mają tą sieć korytarzy.
Tak, wspomnieliśmy o tym, że zakłady Azowstal zostały wybudowane w latach, w 1933 rozpoczęła się ich budowa. No i to wiąże się z całym dobrodziejstwem inwentarza radzieckich wzorców budowy wielkich zakładów przemysłowych. To znaczy one spełniały zarówno funkcje cywilne, jak i wojskowe. Tak. A skoro tak, to zapewne przewidywano tam również schrony, wszelkiego rodzaju umocnienia, które mogłyby przeciwdziałać ewentualnym konfliktom, agresji zbrojnej, a więc musiały być przygotowane na tego rodzaju wydarzenia. I tak jak inne pozostałe zakłady przemysłowe, tak i również Azovstal posiadają tego rodzaju bunkry, podziemia, tunele, które służyły właśnie temu, ażeby i mieszkańcy, ale i pracownicy, ale i mieszkańcy mogli tam uzyskać schronienie. Według danych właśnie publikowanych przez dyrekcję tych zakładów, no mogło tam się pomieścić kilkanaście tysięcy osób. To jest tak. Ogromna skala. I przygotowanych również na wielotygodniowe oblężenia, więc z odpowiednią aprowizacją, produktami spożywczymi i tak dalej, również z własną siecią wodociągową, z własną siecią elektryczną, więc te zakłady rzeczywiście są przygotowane na to, żeby móc w nich przebywać w dłuższym okresie czasu, no i tak bez dostępu do zewnętrznych ośrodków.
I tak się dzieje. Jak widać, skutecznie dało się tam chronić przez bardzo długi czas ludzi.
To jest jeden element.
I wojskowi, którzy bronili. W programie, który nagrywaliśmy kilka tygodni temu, zachęcam zresztą Państwa do obejrzenia, jeśli ktoś nie obejrzał naszej rozmowy o pułku Azov, wspominaliśmy wówczas o tej tradycji takiej kontrowersyjnej, neonazistowskiej, odwołującej się do neonazizmu, ale też może warto powiedzieć, że to jest jeden element ich historii, drugi to jest to, że jednak po pierwsze ten pułk się zmieniał, to środowisko się zmieniało, po drugie dzisiaj są chyba już wielkimi, tylko i wyłącznie wielkimi bohaterami Ukrainy.
No to też ciekawe i wydaje mi się, że warto byłoby o tym wspomnieć, jeśli rozmawiamy o pułku Azov, ponieważ on, tak jak pan stwierdził, on przez tych wiele lat od momentu swojego powstania, a kilka dni temu, 5 maja, była rocznica jego powstania w maju 2014 roku jako batalion ochotniczy, później włączony w struktury państwa w ramach pułku specjalnego przeznaczenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. On rzeczywiście początki miał dosyć kontrowersyjne, to one są związane z osobą Andrija Biłeckiego, aktywisty, polityka, dzisiaj deputowanego do Rady Najwyższej. Natomiast warto o tym wspomnieć, że pułk Azov, ruch azowski, no, zresztą to dzieli się właśnie na tą część cywilną i militarną. Cywilną w 2017 roku wyodrębniła się z tej formacji taka organizacja Korpus Narodowy, która miała pełnić rolę pewnej takiej politycznej jaczejki, takiego politycznej próby zaistnienia tego ruchu w Ukrainie, na Ukrainie. I to nie do końca się udało. I to też trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli Rosjanie, traktując ten pułk, ruch azowski jako pewnego rodzaju element propagandy, argumentując, że jest to pewna przyczyna, dla którego w ogóle rosyjska interwencja była konieczna na Ukrainie, bo przecież naziści, faszyści, reżim faszystowski w Kijowie i batalion Azov był tym właśnie...
Świetnie pasował do tej układanki.
Argumentem, no... To warto, sobie tutaj wyjaśnić, że rzeczywiście te początki tego ruchu, o którym wspominaliśmy w poprzednim programie, były dość kontrowersyjne. One miały początek w ruchach kibicowskich, które zresztą ze względu na specyfikę swojej działalności są pod pewnymi względami radykalne i sympatyzujące z prawą stroną sceny politycznej. No niemniej jednak tu ciekawostka, bo przynajmniej z oficjalnych komunikatów wyjaśniających ideę i program stojący za ruchem azowskim, członkowie tej formacji, oni identyfikują się z tak zwanym ruchem identytarystycznym. czyli ruchem, który identyfikuje się z bardziej kulturowo historycznymi aspektami tworzenia tożsamości politycznej, aniżeli etnicznej. I to na przykład odróżnia go od banderyzmu, od tej całej tradycji OUN-UPA, którą często mieszamy, mówiąc o nacjonalistach ukraińskich właśnie z ruchem azowskim, który jakoby ci żołnierze, ten ruch miał bezpośrednio nawiązywać do myśli Stepana Bandery czy też Dmytro Doncowa. Natomiast no, to jest właśnie ten aspekt, który odróżnia ten ruch nacjonalistyczny od banderowców i tej tradycji właśnie ukraińskich nacjonalistów z lat 20. i z lat 30.
To warto podkreślić, że to dwie różne tradycje, tak które jest. Niewiele ze sobą mają wspólnego. Azowcy i upowcy to dwie różne historie.
W oficjalnych emblematach nie zauważymy tych czerwono-czarnych sztandarów. Początkowa logo batalionu Azow to było to czarne słońce kojarzone właśnie z tym. Stąd zresztą są te oskarżenia wobec całego ruchu azowskiego o ten nazizm i odwoływanie się do nazistowskich Niemiec. Natomiast to ono miało więcej wspólnego z neopoganizmem, właśnie z tym tożsamościowym ujmowaniem tych tradycji nacjonalistycznych. Zresztą to rzecznik ruchu azowskiego wyjaśniał, że jest to bardziej nawiązanie do ruchu nowej prawicy z Francji czy z innych krajów zachodniej Europy, również ze Stanów Zjednoczonych. No niemniej jednak, tutaj żeby oddać również miejsce prawdzie, no musimy zwrócić uwagę, że przynajmniej w tej początkowym okresie działalności batalionu Azów, tam była różna mieszanka różnych radykalnych, prawicowo usposobionych mężczyzn.
No tak, ale bycie prawicowcem nie jest jeszcze, nie jest grzechem, owszem, odwoływanie się do bardzo złych tradycji. Tak, a chyba najważniejsze jest to, że tam po pierwsze, to już się stał bardzo różnorodny pułk. Po
drugie, dosyć skutecznie przeszedł rzeczywiście proces denazyfikacji, jak dzisiaj to popularnie mówią Rosjanie.
Po drugie, no, bohatersko bronił i obronił życie bardzo wielu ludzi i bronił miasta do ostatniej kropli krwi rzeczywiście.
A jeśli rozmawiamy o Mariupolu, to samo miasto ma nie tylko tradycję sięgające tej współczesnej historii Ukrainy, powiedzmy sobie od 2014 roku, kiedy właśnie batalion Azow obronił Mariupol w czerwcu 2014 roku przed groźbą powstania Mariupolskiej Republiki Ludowej, przyłączenia tych terenów do tych separatystów. Ale to również bardzo wczesna działalność jeszcze za czasów Rusi Kijowskiej. Z widły rzeki Kalczyk i Kalmius, która właśnie jest w Mariupolu, to miejsce bitwy nad Kałką, gdzie starły się wojska Rusi Kijowskiej z Ordą Tatarską. Jakże znamienna ta dzisiejsza data, która i miejsce, które mówi nam wiele o tym, że to nie tylko dziś, ale również kilka wieków temu dochodziło do spotkania cywilizacji zachodniej z wschodnią despotią.
I to miasto przetrwało te wszystkie zderzenia. Czy wierzy pan w to, że Mariupol zostanie odbudowany po wojnie i wróci do normalnego funkcjonowania?
Zaczynając od tego, wracając do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od tych moich rozmów z mieszkańcami tego miasta, ja nie mam wątpliwości odnośnie tego, że Mariupol powstanie i że w ogóle Ukraina obroni się przed tą nawałą euroazjatycką. Determinacja, wola walki w Ukraińcach uważam jest decydującym argumentem w tej wojnie i Mariupol, mam taką nadzieję, pozostanie dalej miastem ukraińskim, będzie rozwijał się według tego, jak mu zaplanowano w Kijowie, a nie jak gdzie indziej.
Krzysztof Nieczypor, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się.
Dziękuję państwu. To wszystko dzisiaj. Oglądajcie, słuchajcie na YouTubie, na platformach podcastowych również innych rozmów także z Krzysztofem Nieczyporem o pułku Azow i wielu innych. Dziękuję bardzo. Wspierajcie na patronite.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia.